Wracamy do studia i gwałtowna zmiana tematów, ale też tematy aktualne, tym razem ekonomiczne w studiu Bartek Godusławski, dziennikarz ekonomiczny, dziennik Gesta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od tych tąpnięć na giełdach. Giełdy w Nowym Jorku zaczęły odbijać, czyli jak rozumiem, kłopot był tylko chwilowy i nie ma czym się martwić.
W przypadku giełd, w przypadku rynków finansowych określenie nie ma się czym martwić, to korekta, hossa nie została zakończona albo będzie już tylko lepiej, bo źle już było. No, zawsze są jakimiś takimi określeniami na wyrost i obarczonymi dużą niepewnością. Jak wiemy, najtrudniejsze jest prognozowanie przyszłości.
To prawda, ale w poniedziałek jeszcze pojawiały się takie głosy, że być może to początek kryzysu, to były głosy odosobnione, ale wyglądało to nieprzyjemnie dla pewnie graczy giełdowych.
Znaczy, faza ożywienia w globalnej gospodarce trwa już jakiś czas. Akcje na przykład amerykańskich spółek, ich wyceny są rekordowe. I coraz więcej osób zaczyna szukać analogii z 2007 i 2008 rokiem, czyli tymi latami przedkryzysowymi i to w sposób naturalny zaczyna rodzić takie napięcia i w sposób naturalny zaczyna rodzić taką niepewność. Przez ostatnie lata, może kwartały byłoby chyba lepszym określeniem, przywykliśmy nie dość, że do tego, że indeksy biją rekordy, to jeszcze na rynkach panuje relatywnie mała zmienność. Czyli właśnie nie mamy takich sytuacji, w których coś jednego dnia rośnie bardzo mocno, następnego dnia spada i też relatywnie mocno i później znowu odbija. Więc jest to sytuacja, którą dość trudno jest wielu osobom zaakceptować, bo ciężko jest znaleźć powody dla tego, co się wydarzyło w poniedziałek, czy u nas też we wtorek, tak? Jest to sytuacja taka, która na rynkach też ma dość często miejsce, no bo wiele jakichś tam zmian trudno uzasadnić jednym czynnikiem, czy trudno dla nich znaleźć jakieś fundamentalne uzasadnienie. Tutaj nie było fundamentalnego uzasadnienia dla tych spadków, dlatego gro osób podchodzi do nich bardzo spokojnie.
Ale to też jest symptomatyczne, że my dekadę po kryzysie cały czas się boimy drugiej fali czy kolejnego kryzysu i każde wahnięcie na giełdzie w dół powoduje takie nerwowe komentarze, że być może to już ten moment, że w końcu się doczekaliśmy kolejnego kryzysu.
Znaczy, może nie tyle doczekaliśmy się, ile należałoby się spodziewać, że lada moment, a mówiąc lada moment, nie mam na myśli kolejnego miesiąca, ale raczej kolejny rok, czy jeszcze kolejny rok, 2019-2020, przyjdzie cykliczne spowolnienie gospodarki. Pytanie, czy to cykliczne spowolnienie gospodarki nie będzie początkiem kryzysu, no jest dzisiaj, nie da się na niej dzisiaj udzielić odpowiedzi. Natomiast musimy oddzielać dwie kwestie. Kwestie kryzysów i kwestie cyklicznych spowolnień. Cykliczne spowolnienie jest czymś naturalnym, prędzej czy później przyjdzie. Kryzys, trudno powiedzieć. Na pewno sytuacja na wielu rynkach światowych dzisiaj jest trudniejsza, jeśli chodzi na przykład o rosnące tam nierównowagi, niż w 2008 roku. W 2008 roku, 2007 roku te największe nierównowagi, jakie mieliśmy, to bąbel spekulacyjny na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czy na rynku kredytów hipotecznych, kredytów mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj takich nierównowag na różnego rodzaju aktywach na całym świecie mamy znacznie więcej. Wtedy kryzys był w Stanach. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby teraz coś złego wydarzyło się w Chinach. Czy to nie byłoby nawet większym zagrożeniem dla globalnej gospodarki?
Pół roku temu, może troszkę dłużej, rozmawialiśmy o sytuacji Deutsche Banku, który był nie do końca stabilny poprzez różne papiery w opcjach, które mogły dość, no takie padały spekulacje, że być może Deutsche Bank nie wytrzyma swojej polityki, ale to zostawmy na boku, bo mamy wyniki polskiej gospodarki, mamy szacunkowe wykonanie budżetu sprzed kilku dni. Dane są fenomenalne, chyba tak trzeba powiedzieć. Prawie 108% wykonania dochodów, czyli znacznie ponad to, co założyło Ministerstwo Finansów. Dochody wyniosły 350 miliardów złotych. To jest tak, że pan minister, pan premier Morawiecki, ale też pan minister Gruza mogą ogłosić sukces? To jest tak, że myśmy wykonali ponad plan swoje założenie?
Nie nazwałbym tego fenomenalnym wykonaniem z prostego względu. Ponad 25 miliardów złotych deficytu to jednak jest nadal dość dużo. Nazwałbym to znacznie lepszym wykonaniem budżetu państwa niż przewidywaliśmy. No i jednym z lepszych w ostatnich latach. Więc pod tym względem, z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, to są bardzo dobre figury, jakby powiedział ekonomista. To są bardzo, bardzo dobre liczby.
Jeszcze w to można wrzucić jednak dość spory transfer na środki społeczne, którego wcześniej nie było.
Dokładnie. No to odejmijmy sobie od tego 25-miliardowego deficytu z lekkim haczykiem 500+ i mamy budżet państwa zrównoważony, tak? No pytanie jest zawsze jedno i podstawowe. Czy w czasach bardzo dobrej koniunktury, a ta koniunktura w ubiegłym roku z punktu widzenia budżetu państwa była bardzo dobra, była struktura gospodarki, struktura wzrostu gospodarczego była bardzo prodochodowa, tak? Szczególnie jeśli chodzi o VAT, bo bardzo mocno rosła konsumpcja prywatna, pojawiła się inflacja, to też pomaga dochodom budżetowym. Więc być może jednak należało ten deficyt budżetowy pokazać jeszcze mniejszy i pewnie dało radę to zrobić, bo przypomnijmy, że rząd raz znowelizował ustawę budżetową, a później ustawę okołobudżetową i w ten sposób starał się wydać więcej, uznając, że jest to swoistego rodzaju inwestycja, którą czynimy w lepszych czasach. Jest to kwestia podejścia do polityki fiskalnej. Rząd przyjął takie, wielu ekonomistów posługując się taką bardziej klasyczną teorią ekonomii, uznałoby, że powinniśmy ten deficyt mieć znacznie mniejszy lub w ogóle go nie mieć. Sukces? Tak.
Wydatki były niższe o ponad 2% i to jest też zarzut części nieortodoksyjnych ekonomistów, że być może państwo za mało inwestuje. Nie mamy jeszcze, nie czytałem takiego dokładnego sprawozdania wykonania budżetu, chyba jeszcze ministerstwo.
To musi potrwać. Takie sprawozdanie operatywne to jest kwestia marca, gdzieś pewnie najwcześniej.
A do tego jeszcze potem NIK dołoży swoją kontrolę, ale z tych takich cząstkowych, comiesięcznych sprawozdań operatywnych widzieliśmy, że szczególnie słabo idzie wydatkowanie na tak zwane środki majątkowe, czyli na inwestycje rządu. Tutaj podnoszono głosy, że rząd za wolno prowadzi inwestycje i to się także odbija na nie tylko obecnym, ale być może i przyszłym wzroście gospodarczym. To prawda, nieprawda?
Ewidentnie wydatki majątkowe, pod którymi kryją się wydatki inwestycyjne, bo gro wydatków majątkowych to wydatki na inwestycje, no były bardzo słabo realizowane i to były bardzo słabo realizowane na tle też ubiegłych lat, jeśli chodzi o to zaangażowanie procentowe versus plan. Warto też jednak pamiętać, że wydatki majątkowe, te finansowane przez sektor publiczny, mają taką tendencję, że bardzo mocno rosną w ostatnim miesiącu roku. W sensie jak gdyby tego fakturowania i dopychania kolanem wielu pozycji, żeby je ponieść w danym budżecie roku X, a nie w budżecie roku X plus 1. I tutaj też pewnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pewnie ten grudzień przyniósł zdecydowaną poprawę, bo nie ma powodów sądzić, że inwestycje publiczne nie rosły w tym czwartym kwartale bardzo mocno. W samorządach to się działo już wcześniej i pewnie czwarty kwartał przyniósł tutaj również wysokie dynamiki. No oczywiście, żeby pomalkontencić sobie troszeczkę w tej sytuacji, no to jeżeli nawet osiągnęliśmy wysokie dynamiki wzrostu inwestycji publicznych, czy też ładnie już rosły ogółem inwestycje w czwartym kwartale, bo mówimy tutaj prawdopodobnie o dwucyfrowych wzrostach, tak? Więc inwestycje prywatne pewnie też w czwartym kwartale dołożyły, no to mamy sytuację, w której pamiętajmy, że z bardzo głębokiego spadku wychodzimy w roku 2016, co pomogło bardzo te dynamiki.
Baza jest taka, nie inna.
Baza jest taka, jaka, a nie inna. Więc myślę, że tak, no to był ewidentnie problem, że te wydatki majątkowe nadal były realizowane tak, jak były realizowane. Natomiast samorządy ewidentnie tutaj zrobiły bardzo dobrą robotę.
chociaż jest problem z wydatkowaniem pieniędzy unijnych w samorządach i projekty regionalne przynajmniej w 4 województwach idą znacznie wolniej, także jest możliwość utraty środków w ramach okresowego sprawdzania w 2018 roku realizowania obecnego budżetu Unii Europejskiej, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Wróćmy do dochodów. Są dwie narracje. Narracja rządowa, że dzięki nowym prawom, także dzięki jednolitemu plikowi kontrolnemu, o właśnie. Ale także dzięki innym ustawom udało się uszczelnić system poboru podatków, szczególnie VAT-u. Tutaj pada taki termin, że system stał się sterowny. To jest ulubione słowo pana ministra Gruzy. Opozycja i część ekonomistów mówi, że to wcale nie jest dlatego. To jest dlatego, że mamy właśnie dobrą koniunkturę, że mamy dobrą konsumpcję i to napędza wzrost dochodu do budżetu państwa. Jak to wygląda?
Wszyscy mają rację. Bardzo rzadka sytuacja, wszyscy mają rację. Problem jest z proporcjami. Problem jest z proporcjami, bo jeżeli mówimy o 30 miliardach złotych wzrostu dochodów z VAT w 2017 roku, no to kluczowe pytanie dzisiaj, i to jest pytanie, na które powoli będziemy sobie odpowiadali, im więcej będziemy mieli danych o strukturze PKB, o rachunkach narodowych, będziemy sobie odpowiadali na pytanie, ile z tych 30 miliardów przypiszemy koniunkturze gospodarczej, nominalnej konsumpcji głównie, tak, bo to jest z punktu widzenia VAT-u pozycja najistotniejsza, a ile przypiszemy działaniom legislacyjnym Ministerstwa Finansów i operacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej, która odpowiada za pobór podatków. Dzisiaj jednak skłaniałbym się ku teorii i wydaje mi się, że ona znajdzie potwierdzenie później w danych, że większość tego wzrostu, nie mówię jaka większość, nie mówię, czy to jest 60 czy 70%, ale większość tego wzrostu to jest jednak kwestia koniunktury. Bo przy VAT-ie musimy pamiętać, że VAT jest podatkiem silnie procyklicznym, co oznacza, że w momencie, kiedy jest bardzo dobra koniunktura w gospodarce, VAT rośnie często szybciej niż ta nominalna konsumpcja czy gospodarka, natomiast w okresach spowolnienia VAT też często spowalnia mocniej, więc w tym przypadku, nawet jeśli Ministerstwo Finansów mówi, że no nie da się uzasadnić tego wzrostem, bo mamy 20-procentowy, tak, wzrost dochodów z VAT-u, no odejmijmy te zwroty na początku roku, więc ta dynamika jest pewnie kilkunastu, a nie kilkudziesięcioprocentowa.
Ale tak jest wyższa niż konsumpcja, tak jest wyższa niż PKB.
To jeszcze nic nie znaczy, bo mówię, mamy procykliczne ożywienie, więc nie możemy sobie tak po prostu liczyć, konsumpcja urosła o tyle, a dochody z VAT o tyle, więc reszta to uszczelnienie.
Narracja rządowa jest taka, że w czasach rządu Platformy pobór podatków procentowo stosunkowo szedł wolniej, rósł wolniej niż wzrost PKB, niż wzrost konsumpcji. Teraz jest odwrotnie i to właśnie pokazuje najmocniej, że nowe przepisy legislacyjne, że działalność nowego rządu przynosi skutek. Jednolity plik kontrolny od tego roku, a dokładnie dla wielu mikroprzedsiębiorców od 26 lutego stanie się rzeczywistością. To ostatni dzień, kiedy można składać jednolity plik kontrolny dla wszystkich przedsiębiorców. To jest magiczne narzędzie, które usprawni, uszczelni system podatkowy. Czy to jest, jak mówi chociażby profesor Modzelewski, kolejna sprawozdawczość, która w zasadzie nic nowego nie wnosi?
Czy profesor Modzelewski może nie mieć wiedzy na temat tego, jak wygląda funkcjonowanie dzisiaj organów skarbowych od środka, bo dobrze, żeby taką wiedzę miały tylko organy skarbowe i nie dzieliły się z nią być może z wszystkimi. Jednolity plik kontrolny wyposaża Ministerstwo Finansów w to, co jest dzisiaj bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze w procesie uszczelniania odbudowy dochodów podatkowych, w wiedzę. Żeby tą wiedzę wykorzystać, potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia analityczne, odpowiednie narzędzia IT. I te narzędzia Ministerstwo Finansów też już posiada.
Chociaż na podstawie wątpliwości, czy zdąży.
Znaczy, wątpliwością jest ciągle to, czy przedsiębiorcy, mikro, mali przedsiębiorcy, którzy będą teraz raportowali JPK, czy oni zdążą. Czy serwery Ministerstwa Finansów wytrzymają, jeśli ci mali przedsiębiorcy nie będą tego JPK składali stopniowo, tylko zostawią to na przykład na ostatni dzień. Co się będzie działo, jeżeli w tych sprawozdaniach będą błędy? Tak? Ja myślę, że Ministerstwo Finansów jest świadome ryzyk związanych z 26 lutego, bo w ostatnich tygodniach rozpoczęło naprawdę potężną medialną kampanię w tej sprawie. Ta kampania trwa od dłuższego czasu, ale im bliżej tej magicznej daty, tym to wzmożenie urzędników ministerstwa na poziomie kierownictwa i na poziomie też dyrektorów departamentów jest coraz większe. Bardzo dobrze. Znaczy, no, tak to powinno działać. Tak? Ministerstwo składając jakieś nowe wymogi dla podatników, no, musi im udostępnić do tego odpowiednie narzędzia. Natomiast wiedza i odpowiednie narzędzia do jej analizy to jest podstawa działania Ministerstwa Finansów w tej chwili, dlatego nie traktowałbym tego jako przykry obowiązek.
Pytanie, które często i wątpliwość, którą często podnoszą przedsiębiorcy. Otóż mamy coraz więcej kontroli. To jest tak, że oczywiście rząd wykazuje dochody, VAT rośnie bardzo silnie, ale nas to dotyka, bo mamy coraz więcej kontroli. Rząd odpowiada, nieprawda, kontroli jest coraz mniej, ale są coraz bardziej skuteczne za to.
Tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę kontroli, i tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę ustaleń na jedną kontrolę, czyli jeden wskaźnik pokazuje i drugi, że Ministerstwo Finansów faktycznie już coraz częściej trafia tam, gdzie potencjalnie jest jakaś nieprawidłowość. Mówię potencjalnie, no bo żeby to, co ministerstwo ustali, stało się faktem, no to potrzeba jeszcze kilku procedur, łącznie z procedurami sądowymi. I to jest dowód, i to jest fakt, który ma miejsce od kilku lat i on się rozpoczął jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej. Ta tendencja być może przybrała na sile teraz, ale tutaj dobra zmiana była już, kiedy wiceministrem odpowiedzialnym za ten obszar był między innymi Jacek Kapica, który też wprowadzał zmiany reorganizujące administrację podatkową, administrację skarbową, więc pod tym kątem to jest ewidentnie dobra zmiana. Natomiast przedsiębiorcy na to patrzą zupełnie inaczej.
No właśnie, bo także na Jacka Kapicę także patrzymy zupełnie inaczej.
Przedsiębiorcy na to, no podejrzewam, że nie wszyscy. Natomiast przedsiębiorcy nie oddzielają kontroli, jakie... Oddzielają je pewnie formalnie, natomiast jeżeli ja mam kontrolę nie tylko Urzędu Skarbowego, ale kontrolę, nie wiem, Inspekcji Pracy i jeszcze wiele innych kontroli, to wszystko się składa na taki, obrazek opresyjnego państwa, które permanentnie mnie kontroluje. To jest fakt w Polsce, że tych kontroli mamy za dużo i te kontrole często można by uprościć, nie wiem, w raportach Doing Business Banku Światowego. Bardzo mocno się naciska na to, żebyśmy te kontrole jednak zmniejszyli liczbę tych kontroli.
Jest przynajmniej zapowiedź od ministra Banasia, że jeżeli jednolity plik kontrolny wejdzie w pełnym wymiarze i będzie działał skutecznie, to inne formy sprawozdawania faktur VAT znikną i przestaną funkcjonować, będzie tylko jednolity plik kontrolny. Wrócę do kwestii politycznej. To jest tak, że politycy Platformy często mówią, że chociażby jednolity plik kontrolny to jest tak naprawdę ich dokonanie, że to oni rozpoczęli przynajmniej procedurę wprowadzenia tego projektu i gdzie tu jest prawda, bo minister Gruza mówi zupełnie coś innego, że być może były jakieś projekty, ale były niedopracowane, nie były wprowadzone, że tak naprawdę dopiero przyjście nowego rządu to jest prawdziwa reforma poboru podatków, prawdziwa reforma kontroli tego, co do budżetu państwa wpływa.
Idea jednolitego pliku kontrolnego i są na to dowody i przyznawał to sam minister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelacje poselskie, faktycznie pojawiła się za poprzedniej ekipy rządzącej, która jednak nie wprowadziła operacyjnej zdolności do czerpania jakichkolwiek uzysków z tego typu
ale
narzędzia.
To jest tak, że tam była jakaś ustawa, jak to wyglądało? Czy bo tak rozumiem, pan minister Szczurek to był taką osobą, która zdynamizowała pracę ministerstwa, takie przynajmniej są opinie.
Pan minister Mateusz Szczurek faktycznie kilka działań podjął, wielu z nich nie zdążył wdrożyć, no bo to nie jest takie proste w administracji mieć pomysł i za miesiąc, żeby on działał. Trzeba przeprowadzić mnóstwo symulacji, mnóstwo konsultacji, to wdrażanie nawet najlepszych rozwiązań, co pewnie przyznałby mi rację minister Gruza, który split payment de facto od momentu, kiedy rozpoczął nad nim pracę, wdroży go półtora roku później, co pokazuje najlepiej, jak to działa w administracji, więc tak łatwo powiedzieć, że wiemy, co jest dobre, wiemy, czego potrzebujemy, A dlaczego tego jeszcze nie ma? Bo proces legislacyjny trwa, bo nie można wprowadzić bubla, który rozwali warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Lepiej wprowadzić coś później, nawet zdecydowanie później, ale żeby to było lepsze i wszyscy interesariusze byli zadowoleni, albo przynajmniej zaakceptowali to, niż pchać na siłę. No, split payment wchodzi de facto ponad półtora roku po tym, jak minister Gruza przyszedł do Ministerstwa Finansów. To nie jest tak, że platforma zrobiła na rzecz uszczelniania bardzo wiele. Ewidentnie jednak jest tak, że rozpoczęła ten proces. Pytanie, jak on by wyglądał, gdyby Platforma wygrała wybory w 2015 roku. Pewnie by go kontynuowała, ale to jest dzisiaj zgadywanie. Faktem jest, że za ministra Szczurka wiele się w tej kwestii zmieniło. Wcześniej mieliśmy zmiany punktowe, takie jak na przykład odwrócone obciążenie VAT-em, które no nie jest dobrym rozwiązaniem i nigdy nikt z Ministerstwa Finansów nie przyznał, że to jest dobre rozwiązanie. Należało je wprowadzić, ale ono nie powoduje, że uszczelniamy system, tylko przesuwamy przestępczość z jednego konta w drugi kąt. Elektronika, iPhone, wyłudzenia w tym obszarze przesuwa się po prostu w inne miejsce, w którym za chwilę też trzeba będzie pewnie wprowadzać odwrócony VAT.
A z budownictwa w jeszcze jedno miejsce, ale być może na sam koniec pytanie, nie trzeba będzie takich protez prawnych stosować, żeby kolejne działy gospodarki chociażby wprowadzać w procedurę odwróconego podatku VAT, bo właśnie wchodzi split payment, wchodzi ustawa o STIR, czyli możliwość blokowania kont przedsiębiorców, którzy są podejrzewani o nieuczciwe działanie. To jest tak, że mieliśmy kilka ustaw procedowanych pod koniec zeszłego roku, one tworzą cały system, który można powiedzieć uszczelni na tyle pobór podatków, że już nie trzeba będzie ani odwróconego VAT-u, ani jakichś kolejnych nadzwyczajnych działań, tylko będziemy mieli cały normalny system, który będzie działał sprawnie.
Znaczy, mamy szereg zmian systemowych. Split payment będzie zmianą systemową, jeśli chodzi o VAT, a nie taką plombą, protezą. 2017 rok, warto o tym pamiętać, to jest szereg rozwiązań legislacyjnych, które zostały przygotowane jeszcze za czasów Pawła Szałamachy w Ministerstwie Finansów. Zaostrzenie kodeksu karnego i kodeksu karno-skarbowego pod kątem przestępstw podatkowych, pakiet paliwowy, który też jednak dawał bardzo nam dużo w ubiegłym roku, JPK właśnie, które poprawiało swoje funkcjonalności, ale te pierwsze JPK dla tych dużych firm przecież weszło w życie w roku 16, tak? Więc tutaj też trzeba uczciwie to przyznać, natomiast trzeba też bardzo uczciwie powiedzieć, że bardzo skrupulatnie i bardzo mocno minister Gruza położył akcent i siłę na split payment. STIR to jest projekt chyba bardziej kasowy niż, czyli ministra Banasia niż ministra Gruzy. No ale oni mają jak gdyby taką współpracę, jeden po stronie legislacyjnej, drugi po stronie operacyjnej.
Połączyłem, bo to było chyba tak. To samo posiedzenie Sejmu, na którym projekt był przyjmowany.
STIR jest projektem, który daje bardziej takie operacyjne tutaj możliwości kasowi natychmiast, tak? Natomiast jeśli chodzi o split payment, to jest to rozwiązanie legislacyjne, które samo z siebie powinno działać bez jak gdyby takiego operacyjnego udziału urzędników kasu. To jest dowód na to, że ta sterowalność, jak mi się bardzo podoba to określenie, którego używa minister Gruza, ta sterowalność systemu podatkowego faktycznie prawdopodobnie została przywrócona i dzisiaj nie pozostaje nam już tak wiele do zrobienia, jeśli chodzi o samo uszczelnianie. Raczej trzeba myśleć o tym, jak ten podatek dopasować do realiów XXI wieku.
To już naprawdę na koniec. We wczorajszym wywiadzie, w dzienniku Gazecie Prawnej, minister Gruza mówi, że w zasadzie nie da się poprawić ustaw dochodowych i od dochodów od firm, że trzeba będzie nową ustawę o CIT, nową ustawę o PIT, czy od osób fizycznych napisać. Jak to zrobić w niecałe 2 lata kadencji? Nie da się.
Nie da się. Problemem jest to, że zmieniając ustawę o PIT, zmieniając ustawę o CIT, wcale nie musimy zmieniać stawek podatkowych, więc tak gdyby tu nie będzie kontrowersji jakiejś politycznej. Możemy je zmieniać, ale wcale nie musimy. Natomiast te ustawy powstały bardzo dawno temu, były bardzo często nowelizowane, obrosły bardzo wieloma przepisami. Jest tam bardzo wiele przepisów nieefektywnych, niepotrzebnych pewnie po tylu latach. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej, informatyzacja, automatyzacja wielu procesów się zmieniły, więc te ustawy też się muszą zmienić. Da się to zrobić, natomiast ewidentnie nie będzie sprzyjało temu to, że wchodzimy w maraton wyborczy, a każda ustawa o podatku dochodowym, czy to od osób prawnych, czy osób fizycznych, zawsze rodzi jakieś ryzyka i zawsze ktoś się odezwie, że dla mnie to oznacza wzrost obciążeń raportowania podatkowych, czegokolwiek. Będzie to na pewno trudne, ale nie sądzę, żeby minister finansów, mówiąc te słowa, nie miał już jakiegoś zarysu zmian, który teraz powinien ubierać w konkretne przepisy.
Czyli ta najważniejsza daina dla budżetu państwa, czyli VAT, jest w miarę pod kontrolą, uzyskała sterowalność, jak to mówi minister Gruza, natomiast te podatki dochodowe cały czas
czekają.
VAT
jest trudniej. VAT jest takim podatkiem, który na poziomie Unii Europejskiej trudno byłoby nam jakoś pewnie...
To prawda, chociaż widełki się rozszerzają.
Widełki się rozszerzają, natomiast pewnie napisanie nowej ustawy i robienie jakichś tam rzeczy byłoby znacznie trudniejsze. Ministerstwo boi się, że poprawiając to, co już dzisiaj zaczyna trochę działać, znowu pozbawi się wpływów do budżetu państwa. Dlatego myślę, że w przypadku VAT-u będziemy mieli jakieś punktowe korekty, a PIT i CIT być może, jak mówiła kiedyś kandydatka na prezydenta, trzeba będzie napisać od nowa.
Magdalena Ogórek. Właśnie też mi się ten statek, gdy czytałem wypowiedzi pana ministra, przypomniał, że trzeba napisać prawo podatkowe od nowa, więc będzie o czym rozmawiać, będzie jeszcze w Ministerstwie Finansów ciekawie na pewno w najbliższych miesiącach i być może latach. Bartek Gudusławski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
A my zostajemy w tematach ekonomicznych, bo za chwilę porozmawiamy o rynku węgla i walce ze smogiem, ale to po krótkim dżinglu. W naszym studiu Dawid Salamandry, ekspert rynku węgla, kiedyś współpracownik Klubu Jagiellońskiego, Centrum Analiz.
Kiedyś współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Od końca ubiegłego roku już się rozstaliśmy. Zostałem oskarżony przez prezesa Kędzierskiego o wspieranie gumitrycznego lobby węglowego, co dosyć mocno mnie ubodło, bo do dzisiaj nie wiem, gdzie są moje szekle za ten rzekomy lobbing, także no, już nie współpracujemy razem.
No dobrze, to żeśmy wyjaśnili. A to ciekawa sprawa, za lobbing na rzecz kogo?
Na rzecz tak zwanego lobby węglowego. Ja do dzisiaj nie wiem, gdzie to lobby węglowe się znajduje. To jest taki mały światek. No właśnie nie do końca, bo mamy i lobby górnicze, mamy lobby związkowe, mamy lobby importerów i sprzedawców węgla, także tam jest tyle wzajemnie się ścierających środowisk, że ciężko powiedzieć, że istnieje jedno lobby węglowe. No to, dlatego tak jak powiedziałem, śmieszy mnie zawsze używanie tego typu określenia.
Lobby węglowe od lat ma w Polsce pod górkę. Teraz pojawia się nowa górka, górka smogowa. Trzy ustawy na horyzoncie. Jedna już przyjęta, wchodzi od 1 czerwca, czyli nowe normy dla kotłów. Będziemy mogli kupować od drugiej połowy tego roku tylko kotły najwyższej klasy. Druga ustawa już będzie za chwilę na Radzie Ministrów, czyli jakość chyba najbardziej dotycząca polskiego górnictwa, czyli jakość paliw stałych. Kiedy my jedziemy na stację, to wiemy mniej więcej, jakie paliwo kupujemy, bo to kontroluje UOKiK i tu są normy. Teraz tak samo ma być na składach węgla. Kiedy przyjdziemy na skład węgla kupić opał do naszego pieca, tam ma się też znaleźć paliwo kontrolowane przez państwo. I jeszcze trzecia ustawa o termoizolacji, to jest mniej istotne. Zatrzymajmy się przy ustawie drugiej, czyli rząd chce wprowadzić kontrolę jakości paliw stałych. Co to oznacza dla polskiego górnictwa?
Powiedział pan redaktor, że ustawa o termomodernizacji jest mniej znacząca. Ośmielę się nie zgodzić. Wydaje mi się dokładnie odwrotnie i mam wrażenie.
To możemy się... Dla górnictwa myślę, że te jakości paliw mogą być bardziej znaczące niż program docieplania domów, przynajmniej w krótkim terminie.
Ale dla problemu smogu już niekoniecznie. Wczoraj miałem okazję okazję podczas posiedzenia parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii wysłuchać prezentacji pana doktora Marcina Popkiewicza, który za pomocą kalkulatora, który sam stworzył i udostępnił na swojej stronie internetowej, można łatwo wykazać, jak zmieniają się koszty rocznego ogrzewania. Roczne koszty ogrzewania domu, w zależności od tego, jak właśnie dom zaizolujemy. Proszę sobie wyobrazić, że w takim zwykłym, dużym, 200-metrowym domu, jednorodzinnym, bez żadnej izolacji termicznej, ogrzewanie domu węglem wynosi od 5 do 7 tysięcy złotych w skali roku, w zależności od tego, jakiego kotła używamy. Ogrzewanie gazowe od 10 do kilkunastu tysięcy, natomiast ogrzewanie prądem, które ostatnio jest dosyć mocno promowane przez rząd, od 25 do 26-27 nawet tysięcy złotych. A wystarczy dobrze zaizolować dom styropianem. Ściany, sufit, podłogę, wprowadzić i zamontować dobrą wentylację i te koszty maleją już do złotych kilkuset. I ta różnica między poszczególnymi źródłami ciepła, czyli węglem, gazem, prądem, topnieje z kilku tysięcy złotych do raptem kilkudziesięciu. Więc tak naprawdę, gdyby rząd zabrał się do tego od właściwej strony, czyli zaczął właśnie od termomodernizacji, to prawda jest taka, że w dłuższej perspektywie czasu odbiorcy sami chcieliby zmieniać źródło ciepła z węglowego, tego, które odpowiada, jak twierdzi resort pani minister Emilewicz, za 91% smogu w Polsce, sami dążyliby do tego, żeby zmienić swoje źródło ogrzewania na gazowe lub elektryczne z wygody, tak? No bo łatwiej jednak jest odkręcić kurek w piecyku gazowym, czy wcisnąć przycisk w piecyku elektrycznym, niż schodzić do piwnicy i babrać się z węglem, żeby dosypywać go do pieca, do kotła.
To prawda, natomiast 20% konsumpcji węgla, czy te osób, które kupują węgiel, to jest właśnie osoby indywidualne. Pozostałe 80% są pewnie elektrownie i pewnie ciepłownie również, więc jednak dość spora. 1/5 węgla, które sprzedają polskie, to się sprzedaje na polskim rynku, trafia do konsumentów. Jeżeli wejdzie ustawa o jakości paliw stałych, to może się okazać, że polskie kopalnie tą 1/5 rynku stracą.
Co więcej, ta 1/5, chociaż to też chyba wydaje mi się, żeby być zawyżone, dlatego że produkcja węgla grubego to jest tam raptem 10-15%.
Dane minister Emilewicz nie gwarantuje ich jakości.
Nawet jeżeli jest to 20%, to odpowiada ono za 30% całych przychodów polskiego górnictwa, więc bardzo dużo. Jeżeli faktycznie się okaże, że nie będą mogły kopalnie kierować tego węgla na ten rynek, gdzie uzyskują takie duże marże, właśnie z powodu niskiej podaży węgla grubego, to bardzo znacząco odbije się to na ich budżetach.
Czyli jeszcze raz, mamy regulację, która wejdzie na rząd pewnie w przyszłym tygodniu i ma być przyjęta jeszcze na początku roku, pewnie w pierwszym kwartale przez parlament, może sprawić taką sytuację, że polskie kopalnie nie będą mogły sprzedawać węgla polskim konsumentom, tylko trzeba będzie go sprowadzać z zagranicy, może z Australii, może, a może z Rosji.
Też, chociaż te przepisy również tam starają się celować jakoś w importerów węgla, żeby im również utrudnić życie, także prawda jest taka, że najbardziej ucierpią na tym odbiorcy końcowi, bo zwyczajnie te ceny węgla skoczą i to skoczą znacznie. Ministerstwo Energii, zdaje się, przygotowało w ramach odpowiedzi na interpelację posłów, chyba Platformy Obywatelskiej, tam głównie poseł Bańkowski działał w tym zakresie, przygotowało odpowiedź, z której wynika, że gospodarstwa domowe zapłacą łącznie 49 milionów złotych więcej z powodu tych nowych regulacji, natomiast to chyba, mam takie wrażenie, bo to są bardzo niedoszacowane liczby, odnosiło się tylko i wyłącznie do flota koncentratów oraz do węgla brunatnego, który ma być wyeliminowany z tego rynku detalicznego, natomiast jeśli chodzi o te nowe normy, to chyba jeszcze tego ministerstwo nie oszacowało. Jeżeli zrobiło to, no to w takim razie nie podzieliło się z nami jeszcze tymi wynikami, bo to 49 milionów to jest na przeliczeniu na 3,6 miliona kotłów węglowych w Polsce, no to wychodzi cena jednej paczki papierosów, więc czekamy, aż ministerstwo publikuje te prawdziwe liczby już po całościowej.
Bo jak rozumiem, prawdziwy bój między ministrem, panią minister Emilewicz, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a ministrem energii, szczególnie wiceministrem Tobiszowskim, toczy się o to, ile może być siarki w węglu, który my kupimy za chwilę, być może na składach, bo jeżeli normy będą wyśrubowane, to okaże się, że cały polski węgiel, który jest zasiarczony, nie będzie mógł być sprzedawany polskim konsumentom detalicznym.
Są takie kopalnie, chociażby kopalnia Marcel czy kopalnia Redutowy, gdzie produkuje się węgiel z niską zawartością siarki, natomiast to jest kwestia złoża, więc niestety w znakomitej większości polski węgiel produkowany na Śląsku, a jeszcze bardziej na Lubelszczyźnie jest bardzo zasiarczony, więc to faktycznie jest problemem. I jest to problem dla Ministerstwa Energii, no bo ono jednak, jakby nie patrzeć, odpowiada za kondycję polskiego górnictwa, więc jeżeli teraz inny resort miesza się tutaj i wymusza na Ministerstwie Energii, żeby pomogło w walce innego resortu, co odbije się z kolei na kondycji branży, za którą odpowiada Ministerstwo Energii, to ja się nie dziwię, że Ministerstwo Energii tutaj próbuje jakoś wyszarpać dla branży, za którą jest odpowiedzialne, jakieś ustępstwa po to, żeby nie pogarszać jej kondycji, tym bardziej, że wszyscy patrzą cały czas na ręce i na to, czy Polska Grupa Górnicza w końcu zacznie funkcjonować tak, jak trzeba, czy nie, bo na razie pomaga jej bardziej koniunktura niż ta restrukturyzacja, a tutaj jeszcze we własnym kociołku Polska Grupa Górnicza no, ma rzucane kłody pod nogi przez inny z resortów.
Czyli podsumowując, za walkę ze smogiem zapłacimy trochę my w swoich rachunkach, bo szczególnie ci, którzy palą, opalają dom węglem, bo te rachunki będą wyższe. To jest pierwszy wniosek, a drugi wniosek, że także Polska Grupa Górnicza, czyli polskie górnictwo, które z dużym nakładem sił, a szczególnie środków udało się jako tako postawić na nogi, no i koniunktura bardzo mocno pomogła w tym względzie, a teraz znowu dostanie kolejną kłodę do przeskoczenia.
Po głowie dostanie górnictwo, w głowie dostaną indywidualni odbiorcy tegoż węgla, a tak jak powiedziałem na samym wstępie, tak wystarczyło zająć się problemem od tej drugiej strony, czyli właśnie od termomodernizacji. Pani minister Milewicz teraz biega ostatnio, odkąd objęła urząd, trochę po różnych mediach, udziela różnych wywiadów, to chyba w dziennikarskim slangu nazywa biegunką medialną i opowiada o tym, że jej resort, czy cały rząd przeznaczy około 180 milionów złotych na walkę z ubóstwem energetycznym, właśnie na termomodernizację. Ja sobie przeliczyłem, w Polsce mamy 3,5 miliona gospodarstw ubogich energetycznie, to wychodzi 50 zł na gospodarstwo. To jedyne, co mogą zrobić za takie pieniądze, to nie wiem, kupić koce i to też nie za dużo tych koce, albo jakieś takie raczej cienkie. Więc no, zabrano się za ten problem nie od tej strony, co trzeba, ale no, to też jakoś niespecjalnie mnie dziwi, dlatego że łatwiej jest zakazywać albo nakazywać czegoś, niż coś faktycznie dać.
Usprawiedliwie trochę minister Emilewicz, to są środki 180 miliardów przeznaczył w zeszłym roku jeszcze rząd na program pilotażowy termomodernizacji. To ma być tylko taki wstępne laboratorium, jak to zrobić, chociaż rzeczywiście chyba łatwiej jest zakazać sprzedawania kotłów niższej generacji, łatwiej jest zmusić obywateli do kupowania droższych węgli niż wydać grube miliardy, już nie miliony, ale miliardy złotych na program termomodernizacji tych gospodarstw, które same sobie na to nie mogą pozwolić. Jedno pytanie o zmiany w Orlenie. Czy pan coś się tutaj orientował? Dlaczego taka nagła zmiana i dlaczego prezes jednej z wielkich spółek energetycznych teraz trafia do spółki paliwowej?
I jestem żywo zainteresowany tym problemem. Interesowałem się, słuchałem różnych ludzi, spotykałem się, żeby się również podpytać, o co dokładnie chodzi. Natomiast to nic się nie kwalifikuje na mikrofon, także proszę mi wybaczyć, ale będę dyplomatycznie milczeć.
Daniel Obajtek to dobra osoba na kierowanie jedną z największych polskich spółek?
Prezes Obajtek to jest zadaniowiec, który jeżeli otrzyma konkretny task do wykonania, to oczywiście przyjdzie i go wykona z całą surowością, więc jeżeli jest do wykonania w Orlenie jakieś konkretne zadanie, to można być pewnym, że prezes Obajtek przyjdzie, zrobi to, a potem pójdzie sobie na przykład do innej spółki i zrobi coś innego w tamtej spółce, kolejne zadanie. W Enerdze przeprowadził bardzo dogłębne czystki, poniekąd to usprawiedliwiony, bo w Enerdze działy się no, dosyć patologiczne rzeczy w ostatnich latach i o tym wszyscy wiedzieli, zwłaszcza ludzie, którzy obracali się w tym trójmiejskim środowisku i widzieli dokładnie, co tam się dzieje. Prezes Obajtek dokonał tam potężnych czystek. Teraz idzie do Orlenu, ale tak jak powiedziałem, dyplomatycznie milczy.
Pytanie, czy te czystki były skuteczne, bo pewnie część osób, które zainwestowały w energię odnawialną, mogą mieć inną opinię na temat działalności.
Myślałem o czystkach osobowych, ale dobrze pan redaktor wyciągnął również temat energii odnawialnej, która gdzieś tam w jakiś sposób była przez energię wspierana. Ja słyszałem na jednej chyba z komisji sejmowych taką historię o jednej kancelarii prawniczej, która za tak zwaną ekspertyzę, to dokładnie fizycznie to polegało na 40 slajdach w PowerPoincie, skasowała ponad 100 milionów złotych, więc z tego typu patologiami mieliśmy do czynienia w tym zakresie. Już nie mówię o samych inwestycjach w farmy wiatrowe, bo tam również działy się dantejskie sceny. można powiedzieć wprost, więc prezes Obajtek dostał zadanie, żeby przyjść wyczyścić ten problem. Przyszedł, zrobił to, zadanie wykonane. Energa, widzieliśmy skok akcji Energii w ostatnim czasie, dosyć spory, zdaje się 38%, więc no, może być z siebie zadowolony, idzie do Orlenu.
Przychodzi do Orlenu z sukcesami wyniesionymi z Energii, to przecież ja tylko z energetyki, to się tylko zapytam, skoro to jest zadaniowiec, osoba, która ma wykonać konkretne zadanie, to jakie pana zdaniem zadanie w Orlenie jest do wykonania?
No to jak powiedziałem, wolę o tym nie mówić, natomiast gdzieś tam przez media, to akurat mogę komentować, przewija się historia o tym, że Orlen będzie miał budować polską elektrownię jądrową. Zdaje się, że wystosowane zostało wczoraj czy przedwczoraj jakieś oficjalne oświadczenie Energii, w którym Energa przyznaje, że przygląda się i rozpatruje wszystkie projekty, które mogą być ważne dla grupy. No to jest takie typowe oświadczenie spółek giełdowych i to jeszcze spółek Skarbu Państwa, które chcą wprost powiedzieć, że nic nas to nie obchodzi, nie będziemy się tym zajmować. Ewentualnie wydamy kilkaset tysięcy, może kilka milionów na jakieś PFS-y, ale tak naprawdę nic z tym nie zrobimy.
Pan prezes Jasiński nie chciał budować jednego z dwóch sztandarowych projektów infrastrukturalnych premiera Morawieckiego, jak rozumiem. I to spowodowało jego odejście.
Prawda jest taka, że inwestycja w elektrownię jądrową w Polsce odbiega tak naprawdę od światowych standardów i od światowych celów, dla jakich się buduje taką elektrownię, no bo na świecie albo się buduje po to, żeby mieć tańszy prąd, albo z powodu takiego, że są po prostu dostępne dobre technologie. U nas jedyną przesłanką za budową elektrowni atomowej jest obniżenie w skali kraju emisji CO2. No to jest niespotykane na skalę światową przesłanka i motywacja do budowy tego typu elektrowni. Co więcej, elektrowni bardzo, bardzo, bardzo kosztownej, tak? No bo nie zapominajmy, że jednak koszty początkowe są olbrzymie i dopóki ta elektrownia nie zacznie działać, no to w zasadzie nie ma żadnych szans na to, żeby się ta inwestycja już nie tylko przynosiła jakiekolwiek zyski, ale no żeby były z niej jakiekolwiek korzyści. Co więcej, proszę spojrzeć sobie na przykład brytyjski, gdzie oddana elektrownia, czy jeszcze nie oddana, już nie pamiętam teraz, elektrownia Hinkley, elektrownia jądrowa, która dostała od rządu gwarantowane ceny sprzedaży prądu, a i tak to w zasadzie już dzisiaj eksperci mówią o tym, że ona się, ta inwestycja się nie zwróci, tak, nie będzie rentowna.
Jak rozumiem, taka jest logika działania rządu, że żeby utrzymać się w ryzach polityki unijnej, polityki emisyjnej, trzeba jednak mieć duży udział prądu nieemisyjnego, a taki prąd oferuje elektrownia atomowa.
No i to jest jedyna przesłanka, więc mówię, no to jest coś niesamowitego, coś niespotykanego na skalę światową i chyba może, nie powinniśmy iść tą drogą.
Żeby komisja zgodziła się na rynek mocy, który będzie wspierał elektrownie i bloki węglowe, to może warto zainwestować także, jeżeli to ma być koszt pomocy dla naszych bloków węglowych, to może warto postawić elektrownię atomową.
I może dlatego właśnie tutaj pojawiają się te kolejne plotki o tym, że to właśnie Orlen musi włożyć te pieniądze, jak powiedziałem na początku, potężne Orlen. Pieniądze, więc może tylko i wyłącznie Orlen stać
spółki,
na to.
Spółki energetyczne musiały włożyć w górnictwo, więc być może Orlen będzie musiał włożyć w energetykę i tak wianuszek, a potem górnictwo w spółki paliwowe.
A potem,
i tak.
Tak, a potem zbrojeniówka będzie w rolnictwo. Możemy kolejną
możemy tak, możemy, przypomniała mi się piosenka z płyty Tataka Dzika, Kołysanka stalinowska, była taka piosenka, że tam piekarz stawia ściany. Dawid Salamon, ekspert rynku węgla, był gościem Poranka Wnet, 8:12, czas na reklamę.
Dziękuję bardzo.